Mam pytanie tu odnośnie uzdrowienia międzypokoleniowych. Czemu zawdzięczamy to uzdrowienia? Sakramentarium czy sakramentowi Chrztu Świętemu? A zwłaszcza chyba szkoda, że nie ma tego rytu przedsoborowego, gdzie było wielkie skrutynium, było wypędzanie diabła. Zostało to zarzucone i być może teraz są takie problemy.
Jeżeli mówimy o owocach uzdrowienia jako owocu działania Chrztu Świętego, to jest to ukierunkowane jakby całościowo. To nas otwiera nam drogę do wieczności, do życia z Bogiem. Natomiast tutaj, gdy mówimy o uzdrowieniu międzypokoleniowym, dotyczy to skutków doczesnych i tutaj jest miejsce na działanie sakramentariów i rzeczywiście dzisiaj można zaobserwować w posłudze duszpasterskiej deficyt w tym względzie. Księża są zdezorientowani, jeśli chodzi o posługę charyzmatyczną, posługę uwalniania. Ja sam się uczyłem tego w pewnym sensie na nowo, już jako egzorcysta, nie wiem. Chociażby pokazanie wiernym, że są sakramentalia jak woda, jak sól, czy też olej. Można skorzystać z tego, ja od ludzi doświadczam potem świadectw, że konkretne sakramentalia pomogły. Więc myślę, że trzeba widzieć i to, nie odrywać łaski, która działa przez sakramentalia od łaski Chrztu Świętego, ponieważ to się ze sobą zazębia i w tych obszarze sakramentaliów dosyć mocno ujawnia się z jednej strony oczekiwane działanie Ducha Świętego, a z drugiej strony ono może być zdecydowanie przekraczające to, co czujemy nieraz od Pana Boga.
Było w tym rycie przedsoborowym?
Było tak zwane wielkie skrutynium. Kapłan wyklinał z dziecka ducha nieczystego w sposób uroczysty. I to zostało zarzucone. Ten egzorcyzm miał miejsce trzykrotnie.
Tak, ja się zetknąłem i to było dla mnie duże zaskoczenie w jednej z parafii naszej diecezji akurat, że w ogóle mały egzorcyzm przy Chrzcie Świętym został opuszczony tylko dlatego, że księdzu nie chciało się iść od ambony na dół do dziecka. I Gabriele Amor pokazuje, że to nieraz jest miejsce otwarte dla działania zła i potem człowiek może cierpić z tego powodu. To nie znaczy, że chrzest jest nieważny. Owoce chrztu w sensie otwarcia drogi zbawienia jak najbardziej, no ale potem konkretne trudności zamieniają się w walkę duchową i potrzebna jest pomoc Kościoła, żeby ten człowiek stanął do, czy też w pełni korzystał z wolności, którą wysłużył Jezus Chrystus.
Mam jeszcze jedno pytanie tutaj do następnego prelegenta odnośnie mszy świętej. Czy był jakiś przypadek uzdrowienia z choroby psychicznej, ale z psychozy prawdziwej podczas mszy świętej, nie z fizycznych chorób, udokumentowany?
W tej chwili w pamięci takich sytuacji nie mam, żeby był udokumentowany medycznie. Problem uzdrowień charyzmatycznych w ogóle jest taki, że w ogromnej części są to ludzie, którzy przepływają i dają świadectwo o tym, co przeżyli, jak to dalej prowadzi, tylko czasami to jest powiązane z dokumentacją medyczną. Dlatego bardziej tutaj idę w kierunku odbioru łaski. To jest jakoś ważniejsze w moim odczuciu duszpasterskim niż dokumentacja, która pozwoli to posyłać dalej na potrzeby, nie wiem, bo specjalistka teraz nie wie, że ona nie ma tutaj problemu udokumentowania cudów. Natomiast są tego owoce w życiu człowieka, w życiu jego rodziny. Było tak, jest inaczej. Bez dokumentów, bez papierów.
Ale z choroby psychicznej nie znamy, jak schizofrenia na przykład.
Tak.
Ja przypominam sobie świadectwo osoby, która została uwolniona z depresji. Przy czym no, nie widziałem dokumentacji medycznej. Natomiast rzeczywiście no, to była osoba, która miała na tyle poważną depresję, że właściwie w ogóle bała się gdziekolwiek między ludzi pójść. Właściwie się spędzała cały dzień w swoim domu, patrząc się w sufit. A potem widać było, że to znikło, więc przynajmniej jakiś taki obserwowalny z zewnątrz skutek był.
Oby się nie mylił, ale właśnie są sytuacje takie, gdzie nawet w tej książce zebrane świadectwa, nie ma dokumentacji, jest świadectwo. Było inaczej, bo to się pytało o dokumentację medyczną. Ktoś nie przedstawia dokumentacji, ale mówi, byłem leczony ileś tam lat, w tym momencie jestem wolny, jestem zdrowy, gotowy do życia.
Jedno zdanie. Dr McCall opisuje uwolnienie czy uzdrowienie ze schizofrenii poprzez przebaczenie matki, mężowi, chłopca, który znalazł się w klinice psychiatrycznej i była msza święta o przebaczenie i podziękowanie za życie tegoż zmarłego męża i chłopak wyszedł wolny od schizofrenii. Zniknęła całkowicie.
Jeszcze tu jedno pytanie może do tych spoczynków w Duchu Świętym. Ten upadek to jest na plecy czy na kolana? Bo w Biblii chyba nie ma upadku takiego, żeby leżeć nad plecami do, powiedzmy, Najświętszego Sakramentu, patrzę w sufit. Czy to jest ważne w ogóle, kierunek, który się upada?
Wydaje mi się, że nie jest to takie istotne, natomiast z tego, co ja zauważyłem, to jest po prostu związane z jakimś takim zmięknięciem w nogach. Po prostu człowiek po prostu leci na ziemię, można powiedzieć w ten sposób, że nie jest w stanie, tak jakby miał miękkie kolana. I przeważnie raczej się to kończy upadkiem na plecy niż na twarz, ale nie jest to ani prostracja taka jak z szacunku, ani nie jest to taki jak po prostu przy jakimś nagłym omdleniu, że człowiek leci całkowicie na plecy.
Nie mamy takie przypadki, że padają na plecy przed Bogiem?
Nie, chyba nie.
Jest to zawsze bezpieczne.
Jeszcze, jeżeli można prosić, mam jedno takie pytanie, jedną taką uwagę, bo tutaj mówimy o rzeczach, które stale nas koncentrują na czymś negatywnym. I wydaje mi się, że tu jest ważne, chociażby wprowadzając całej naszej refleksji, świadomość rzeczywiście Jezusa, który okazuje swoją moc. Na przykład mówimy tutaj o czwartym pokoleniu, o uzdrowieniu przeszłości. Ja widzę tę rozmowę i debatę, ale w kontekście tego, żebyśmy zachęcali ludzi do wzrostu z pokolenia w pokolenia w błogosławieństwie. Prawda? Dla mnie jest ważne, że jest nieskończone błogosławieństwo dla tych, którzy chcą wzrastać, nie? Czyli powiedzmy, mówić też i o tym, którzy wzrastają w łasce Bożej, którzy dają początek dzieciom i widać, że te dzieci rosną na doświadczeniu duchowym rodziców. W następnym pokoleniu jeszcze dalej oferujemy im po prostu niesamowicie większe błogosławieństwo i większą możliwość, prawda, słuchania się w to, co Bóg czyni. Także ja miałbym taki postulat mówić 10 razy więcej o tym, że błogosławieństwo do 10 pokolenia, a ewentualnie wtedy mówić o tym, że to, co po prostu jest nieszczęściem do 4 pokolenia. Miałem jeszcze takie zapytanie, co zrobić z tymi, którzy leżą, bo mamy takich, którzy leżą na boku, na twarz, na plecy, no i na przykład od razu chcą niektórzy postawić, niektórzy chcą leczyć. Myślę, że takich ministrantów, którzy przyjechali do nas zupełnie młodzi, no i po prostu nagle popadali, nie? I po prostu zaczęli księża, matki cudzić te dzieci, pytać, co się stało, no my ich mówię, no, niech powiedzą świadectwo. No jeden staje i mówi, no miałem tak cudowne spotkanie z Jezusem, któremu służy, dlaczegoście mnie zabrali z tego spotkania, nie? Więc co robisz w takim razie? Czy jest określony czas? Bo na przykład znam takich, którzy leżeli 15 minut i 11 godzin.
Myślę, że to jest kwestia przede wszystkim okoliczności, że jeśli spotkanie, czy jest możliwość, żeby ta osoba przeżyła to tak długo, jak potrzebuje, to nie ma problemu. Nie widzę powodu, żeby ją tam podnosić. No, natomiast jeżeli to powoduje jakieś zakłócenie czy coś, no to wtedy można delikatnie próbować. Z praktyki takiej, którą widziałem, najczęściej po prostu się patrzy na tą osobę, jeżeli widać, że ona ma kontakt z otoczeniem, że gdzieś tam już zaczyna, można po prostu ją poklepać czy coś, no to nie ma praktycznie problemu. Nie spotkałem się z tym, żeby trzeba było rzeczywiście, bo to nie jest to taki spoczynek, żeby kogoś trzeba było cucić. Tam jednak jakiś poziom kontaktu z otoczeniem zawsze jest.
Jeśli mogę, jak najbardziej ta uwaga jest słuszna, że trzeba patrzeć na teraźniejszość i przyszłość, jeśli chodzi o modlitwę, uzdrowienie pokoleniowe. De Grandis jest krytykowany za to, że przygotował taką modlitwę do uwolnienia do 15 pokolenia wstecz, ale nie pisze w ogóle dlaczego akurat do 15 w tej swojej książce Uzdrowienie międzypokoleniowe. Także jak najbardziej tutaj jest potrzebne krytyczne podejście. Natomiast nieraz dopiero kiedy oddamy Panu Bogu przeszłość, jest możliwe, żeby otworzyć jakby na nowy wzorzec postępowania. Także celem tej modlitwy jest jak najbardziej przyjęcie błogosławieństwa i przekazanie go dalej.
Ojciec jest Marek Kotyński, redemptorysta, papieski wydział teologiczny. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj ksiądz wspomniał o sakramentaliach. Tak sobie myślę, że mogłoby to by się stać jakimś tematem naszym, bo kwestie sakramentaliów oczywiście my jako kapłani czy teolodzy rozumiemy, ale w tym kontekście zostało tutaj powiedziane, jakie to ma przełożenie, jakieś takie porządniejsze studium w tej dziedzinie. Właśnie w aspekcie może i negatywnym, ale przede wszystkim pozytywnym. Do czego to jest tak naprawdę człowiekowi jest potrzebne? Nie? Czy my rzeczywiście przeżywamy chociażby, to jest opracowane teologicznie oczywiście, ale ja bym powiedział bardziej od strony duchowościowej pewnego doświadczenia, chociażby na przykład błogosławieństwo końcowe. I to jest taka jedna rzecz. I po tej samej linii, po której pan tutaj doktor powiedział, na przykład, żeby się kiedyś zastanowić wspólnie, co, bo my mówimy tutaj o świadectwie, prawda, i tak dalej, ale na przykład jako temat, powiedzmy, do debaty, mówię o naukowej i o teologicznej, mianowicie na przykład, co tak naprawdę czyni dobry przykład dla człowieka? Jak on naprawdę działa na nas, prawda? Taką debatę, czy na przykład czynienie dobra jako takiego, co tak naprawdę się dokonuje. My oczywiście od strony teologicznej no to jest opracowane, to nie jest jakiś tam, ale właśnie w tym kontekście, który tutaj te ostatnie wykłady poruszyły i chociażby w kontekście sakramentaliów, to jest naprawdę bardzo interesujący temat, żeby na dzisiaj jakby na nowo, nie tylko od strony powiedzmy teoretyczno-teologicznej to się tym zająć, ale właśnie od strony, która zahacza o doświadczenie i mówi również o doświadczenie duchowe, na to popatrzeć. Tak sobie to skojarzyłem, że to mogłoby się stać przedmiotem bardzo ciekawej debaty i poszukiwań. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy. Myślę, że tematu byłoby dużo do dyskusji, ale nasze możliwości i też organizacja stawiają nam pewne ograniczenia. Proszę pozwolić, że zanim powiem słowo już wieńczące nasze spotkanie i wyślę wszystkich na obiad, to jeszcze obiecałem dać na chwilę głos księdzu Wojciechowi. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pilne informacje, które mogłyby posłużyć wszystkim, to dosłownie w telegraficznym skrócie. Księże Wojciech, krajowy duszpasterz ludzi chorych, apostolstwo chorych, dwa zdania.
Dziękuję serdecznie za możliwość zabrania głosu. Jest to w przedszkolu apostolstwa chorych, to zmienia się ta kolejność, to chorzy są nauczycielami, ja jestem uczniem. Wydaje mi się, że te dwa charyzmaty, ofiary cierpienia w łączności z Chrystusem za Kościół Świętym i o droga charyzmatyczna są bliskie sobie. Między innymi błogosławiona Kiera Lucze Badano, gdy odchodziła, gdy przyszedł kapłan, gdy nie potrafił być dłużej przy niej, gdy cierpiał, gdy ona cierpiała, odszedł od niej, wtedy ona poprosiła uklęknij i odmów Veni Sanctus Spiritus. Wydaje się, że w posłudze wobec chorych te dwa charyzmaty mogą się spotkać. Konkretnie chciałbym zaprosić chorych, a to dokonuje się często poprzez inne osoby, dlatego zwracam się z taką prośbą do osób, które tutaj są związane w jakiś sposób ze środowiskiem chorych, na ogólnopolską pielgrzymkę apostolstwa chorych, niepełnosprawnych i starszych na Jasną Górę w przeddzień wspomnienia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 5 lipca na Jasną Górę. Przy wyjściu są plakaty, które informują o tej pielgrzymce. Można zabrać w każdej ilości. Również jest miesięcznik Apostolstwo Chorych. Część otrzymała. Zawsze ta przedostatnia strona miesięcznika informuje, zawsze ta sama i informuje, jak zostać członkiem Apostolstwa Chorych. Można zabrać te miesięczniki i przekazać chorym. Dziękuję bardzo.
A jutro proszę słuchać mszy świętej z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, bowiem, jeśli dobrze pamiętam, ksiądz Wojciech przewodniczy tej liturgii z homilią. Czy jeszcze coś mamy pilnego? Ksiądz profesor Marek Tatar.
Bardzo krótko, tylko nie będzie nic do wzięcia, a pewna prośba. W dniach od 3 do 6 lipca mamy Komisję Konferencji Episkopatu Europy do spraw powołań. Tutaj gościmy w Polsce i taka, myślę, że to jest jak najlepsze gremium, żeby prosić o wsparcie modlitewne, dlatego że czekają nas bardzo trudne obrady i dotyczą nie tylko terenu Polski, ale również Europy i pewnych rozwiązań, które trzeba będzie na tym forum podjąć. Także bardzo proszę.